tu Radio Maria.
A wiadomości rozpoczynamy od informacji z kraju. Po raz czwarty pielęgniarki i położne ze szpitala wojewódzkiego w Przemyślu odeszły dziś od łóżek pacjentów. Tym razem protest potrwa 6 godzin. Siostry wrócą do swych obowiązków za około godzinę. W tym czasie opiekę nad pacjentami pełnią siostry oddziałowe. Jak poinformowała przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w szpitalu Ewa Rygiel, siostry wkrótce podejmą decyzję o dalszej formie strajku. Ponieważ, jak wyjaśniła, oddziałowe już czwarty dzień pracują same i brakuje im sił. Dodała, że niektóre z pielęgniarek są skłonne złożyć wypowiedzenia z pracy, ale nie ma jeszcze w tej sprawie decyzji. Strajk rozpoczął się w poniedziałek odejściem od łóżek pacjentów na 3 godziny. Każdego kolejnego dnia siostry wydłużają akcję o godzinę. Przemyskie pielęgniarki domagają się 1200 zł podwyżki płacy zasadniczej, wypłaconej w 2 ratach po 600 zł. Tymczasem strajk rozpoczęły pielęgniarki i inni pracownicy szpitala w Chełmie. Około 100 osób protestowało w Jerzewie przeciwko planom restrukturyzacji Krajowej Spółki Cukrowej. Przez godzinę blokowali przejazd na trasie Warszawa-Białystok. Protest dotyczył m.in. likwidacji rejonu plantatorskiego związanego z Łabską Cukrownią. Dotknęłoby to ponad 2000 rolników. W stanowisku przedstawiciele Krajowej Spółki Cukrowej podczas wtorkowego spotkania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku oświadczyli, że spółka nie ma zamiaru zmienić swoich planów likwidacji rejonu plantacyjnego cukrowego. Łapy. Członkowie zarządu motywowali decyzję m.in. wielką konkurencją na światowym rynku cukru. Mówili, że likwidując uprawy buraka w tej części Polski, ratują inne cukrownie. Plantatorzy związani z cukrownią Łapy zaznaczają, że pomysł nie opiera się na rachunku ekonomicznym, ale wynika z lobbingu politycznego z innych regionów kraju, gdzie także są cukrownie należące do spółki. Cukrownia Łapy jest jednym z najlepszych zakładów w kraju. Na jego modernizację włożono w ciągu ostatnich 2 lat ze środków publicznych 23 miliony złotych. Informacje z zagranicy. Komisja Europejska pozwała Polskę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości za wprowadzenie zakazu obrotu materiałem siewnym odmian roślin genetycznie modyfikowanych. Chodzi o wprowadzone 27 kwietnia zeszłego roku przepisy zmieniające ustawę o nasiennictwie oraz ustawę o ochronie roślin. Jak podała komisja, zmiany te wprowadzają całkowity zakaz na handel nasion GMO na terytorium Polski i w rezultacie uniemożliwiają wpisanie odmian roślin modyfikowanych genetycznie do polskiego rejestru i ich uprawę. Minister rolnictwa Marek Sawicki powiedział, że projekt dopuszczający stosowanie GMO w paszach trafił do konsultacji międzyresortowych. Tymczasem Unia Europejska jest obszarem wolnym od upraw GMO, poza nielicznymi wyjątkami uprawy modyfikowanej kukurydzy. Uprawia się ją głównie w Hiszpanii. Natomiast Francja w styczniu ogłosiła zawieszenie uprawy tej kukurydzy, powołując się na udokumentowane ryzyko dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego. Rosja może wzmocnić swoje wojska na zachodniej granicy, podkreśla rządowa rosyjska gazeta, informując o oświadczeniu generała Władimira Szamanowa. Zapowiedział on, w odpowiedzi na rozmieszczenie elementów tarczy antyrakietowej USA w Polsce i Czechach, zmiany w składzie wojsk w obwodzie kaliningradzkim, rosyjskiej enklawie nad Morzem Bałtyckim. Gazeta wiąże wystąpienie Szamanowa, szefa Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego i Służby Wojsk Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, z wprowadzeniem przez Moskwę w grudniu zeszłego roku jednostronnego moratorium na wykonywanie zapisów układu o ograniczeniu sił konwencjonalnych w Europie. Wprowadzone moratorium rozwiązało nam ręce. Teraz żadna dyslokacja jednostek i broni konwencjonalnej w zachodnich rejonach Rosji nie będzie naruszać naszych międzynarodowych zobowiązań. Można śmiało przerzucać wojska na zachód, zaznacza rosyjska gazeta. Dziś pogodnie na zachodzie. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z przejaśnieniami, miejscami opady deszczu i śniegu. Temperatura od 1 stopnia na południowym wschodzie do 5 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu również dość silny i porwisty, zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniosło 1003 hektopaskale. 4,5 minuty po godzinie 13 były to wiadomości w Radiu Maryja, a już za chwilę omówienie ważniejszych wydarzeń w audycji Aktualności Dnia. Zapraszam.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Opieszałość z umorzeniem w tle. W ciągu pół roku Instytut Pamięci Narodowej zamierza zakończyć śledztwo w sprawie mordu na mieszkańcach Koniuch, dokonanego przez sowieckich partyzantów w 1944 roku. Część historyków obawia się, że postępowanie zakończy się umorzeniem, a winni bestialskiego mordu pozostaną bezkarni. Czy potworna zbrodnia popełniona na bezbronnych cywilach pozostanie nierozliczona? Abraham Zeleznikow. Wszystkich mieliśmy wybić. Wszystko podpalono, każde zwierzę, każdego człowieka zabito. A jeden wziął kobietę, położył jej głowę na kamień i zabił ją kamieniem. Porażająca dokumentacja mordu w Koniuchach sporządzona przez Kongres Polonii Kanadyjskiej. W sobotę w naszym dzienniku. Niechciane śledztwo. Otrzymaliśmy, szanowna pani redaktor naczelny, Ewa Sołowiej. We współczesnym społeczeństwie środki społecznego komunikowania odgrywają niezwykle istotną rolę. Niech wasze pismo nadal wiernie służy Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, przekazując Polakom w kraju i za granicą rzetelną informację, propagując chrześcijańskie wartości, łącząc ludzi, inspirując do głębszych przemyśleń, a także pomagając znaleźć właściwą orientację w świecie. Z wyrazami szacunku, ojciec Zdzisław Klawka, redemptorysta, prowincjał redemptorystów. Cały list w dzisiejszym naszym dzienniku. Jaki wpływ na układ immunologiczny dziecka ma karmienie piersią? Dziś w naszym dzienniku dodatek. Szlachetne zdrowie, budowanie odporności. Z okazji 10. rocznicy powstania naszego dziennika konkurs dla dzieci. Szczegóły na stronie 4. naszego dziennika. Nagrodą główną konkursu jest rower górski. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez tarwowskich mąk.
Kochani, święty Józef, zawsze troszczący się o świętą rodzinę, zaprasza nas teraz przez pasterza diecezji kaliskiej księdza biskupa Stanisława Napieralę do swego kaliskiego sanktuarium, by modlić się za każdą naszą rodzinę. Rodzina jest drogą Kościoła. Jaka rodzina, taki naród. Widzimy, że Polska jest w tej chwili poważnie zagrożona, bo w kryzysie jest wiele małżeństw i rodzin. Widzimy rozpad rodziny tam, gdzie brak wiary, wierności. Rozpad też często przez emigrację za chlebem. Zapraszamy każdego, komu zależy na przyszłości jego rodziny, rodziny w ojczyźnie i świecie, do cudownego świętego Józefa i świętej rodziny w Kaliszu w każdy pierwszy czwartek miesiąca na godzinę 17:30. Zapraszają księża biskupi z Kalisza wraz ze wszystkimi swoimi współpracownikami, by błagać za dzieci, młodzież, o wiarę i prawdziwą miłość, o dobrą rodzinę, a także o powołanie kapłańskie i zakonne. Tu już nie ma żartów. Sprawa jest bardzo pilna, a sytuacja poważna. Niech więc każdy, komu zależy na przyszłości rodziny, swojej miłości, zaplanuje osobistą pielgrzymkę, modlitwę u świętego Józefa w Kaliszu.
11 minut po godzinie 13 w Radiu Maria czas już na aktualności dnia. Rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Na naszej antenie witamy pana profesora doktora habilitowanego, ministra ochrony środowiska w gabinecie Jarosława Kaczyńskiego, pana posła do Sejmu, pana Jana Szyszko. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Panie profesorze, no i oczywiście sprawa, która ostatnio nie schodzi tutaj z łam gazet i okazuje się też z trybunałów. Dzisiaj dowiadujemy się, że Komisja Europejska pozwała Polskę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości za to, że Polska wprowadza zakaz obrotu materiałem siewnym odmian roślin genetycznie modyfikowanych.
Tak, przypuszczam, że tu właśnie chodzi o materiał siewny odmian genetycznie zmodyfikowanych. Rzeczywiście rząd, który miałem zaszczyt reprezentować, nie dopuszcza tego rodzaju wprowadzania genetycznie modyfikowanych odmian na nasz teren. I jest to spór z Komisją Europejską, który mam nadzieję, że wygramy. Dlatego, że gdy się popatrzy dokładnie na dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 18/WE, to jest z roku 2001, w sprawie zamierzonego, ona chyba tak się nazywa, zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów genetycznie zmodyfikowanych genetycznie, tam widzę cały szereg możliwości, aby stosując zupełnie zasadniczo ustawę, tą dyrektywę, jednak Polska była wolna od genetycznie modyfikowanych organizmów. Tam jest cały szereg zapisów, które według mnie upoważniają nas do tego, aby nie wprowadzić genetycznie modyfikowanych organizmów do produkcji roślinnej i zwierzęcej. I w tym duchu przygotowaliśmy ustawę o genetycznie modyfikowanych organizmach w roku 2007, na początku roku 2007. Ta ustawa weszła do parlamentu, no niestety nie była dalej poddana procedurze w parlamencie, gdyż oddano ją do notyfikacji do Komisji Europejskiej. Chcę powiedzieć, że te odpowiedzi, które wpłynęły, a niedawno je dostałem, całkowicie się z nim nie zgadzam i ciągle uważam, że ten projekt ustawy przygotowany przez nas był projektem dobrym, był zgodnym z dyrektywą, a równocześnie zabraniał albo inaczej wprowadzał takie obostrzenia, że genetycznie modyfikowane organizmy nie mogły być uwalniane i nie mogły służyć do produkcji roślinnej i zwierzęcej na terenie naszego kraju. Myślę, że do tej ustawy powrócimy. Myślę, że klub Prawo i Sprawiedliwość będzie pracował dalej nad tą ustawą, gdyż Polska musi być wolna od genetycznie modyfikowanej produkcji, od genetycznie modyfikowanych organizmów na terenie naszego kraju.
Dla przykładu, panie profesorze, okazuje się, że Francja już w styczniu ogłosiła zawieszenie upraw na przykład kukurydzy genetycznie modyfikowanej, powołując się na udokumentowane ryzyko dla zdrowia ludzkiego lub nawet środowiska naturalnego. A Polska?
Tak. Tak, ja muszę powiedzieć, że również bardzo aktywnie uczestniczyłem w tym, aby Francja, aby Węgry, aby Austria była wolna od genetycznie modyfikowanej kukurydzy i to dzięki aktywności Polski udało się przegłosować, że te państwa są wolne właśnie od odmian tej kukurydzy. To był chyba duży sukces Polski, natomiast muszę powiedzieć, że z pewnym jak gdyby z zażenowaniem nawet mogę stwierdzić, że chciałem również przygotować takie materiały, aby polski rząd je wysłał. Niemniej istniała pewnego rodzaju, nazwijmy to, obstrukcja, zarówno u mnie w ministerstwie, jak również w Ministerstwie Rolnictwa, jak również w Komitecie Integracji Europejskiej, aby taki dokument przygotować, aby zgodnie z prawem rozpocząć procedurę oficjalnego zakazu wprowadzenia GMO, a szczególnie kukurydzy w Polsce.
Panie profesorze, jeżeli chodzi tutaj o nasiennictwo i ustawę o ochronie roślin, to jest jedna sprawa. Komisja Europejska, jak pan profesor powiedział, kwestionuje to, ale też kwestionuje drugą polską ustawę o paszach, która zakazuje stosowania od 1 sierpnia bieżącego roku organizmów genetycznie modyfikowanych w paszach. Komisji Europejskiej to się nie podoba również.
Komisji Europejskiej to się nie podoba również. Jestem tym również zaskoczony. My przygotowaliśmy właśnie taką nowelizację ustawy o paszach, aby zabronić stosowania genetycznie modyfikowanych produktów roślinnych do produkcji zwierzęcej, gdyż jest tu cały szereg przekłamań i mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. A mianowicie rozpowszechniane są w Polsce informacje, jakoby zakaz sprowadzania genetycznie modyfikowanych nasion pastewnych, czyli jako pasze, zarówno soi, jako kukurydzy, spowodowałoby to, że nastąpi wzrost cen produktów zwierzęcych. Otóż mogę powiedzieć, że w wielu państwach amerykańskich, na przykład państwach strefy zwrotnikowej, jest nadprodukcja na przykład soi i to soi niegenetycznie modyfikowanej, a cena tej soi była niższa od genetycznie modyfikowanej. Także nie ma podstaw do twierdzenia ku temu, aby to tylko zakaz importu genetycznie modyfikowanej na przykład soi spowodował wzrost cen żywca.
Panie profesorze, wiemy, że polityka jest troską o dobro wspólne. Czy pan widzi jakieś inicjatywy polityczne, czyli troszczące się o dobro narodowe, o dobro Polaków ze strony zarówno Platformy Obywatelskiej, jak i PSL-u, którzy tworzą ten obecny gabinet?
Ja muszę powiedzieć, że jestem troszkę zdezorientowany, dlatego że uważam, że obowiązuje ramowe stanowisko rządu, które zostało przyjęte już prawie 2 lata temu przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, gdzie wyraźnie było powiedziane, że polityka nasza będzie zmierzała ku temu, aby Polska była całkowicie wolna od genetycznie modyfikowanych organizmów w produkcji roślinnej i zwierzęcej i że to jest wielką szansą dla naszego kraju, gdyż polska żywność certyfikowana pod tym względem, że jest czysta od GMO, jak również certyfikowana wspaniałymi zasobami środowiskowymi, czyli tą bioróżnorodnością, może osiągać ta żywność bardzo wysokie ceny. Określaliśmy to jako niezwykle ważne z punktu widzenia interesu kraju, a wszelkiego rodzaju dopuszczenia genetycznie modyfikowanych organizmów jako zdradę interesów kraju. Jestem tutaj troszeczkę zaskoczony tym i złożyłem w tej sprawie interpelację do pana premiera Tuska, a mianowicie, o ile mnie pamięć nie myli, 1 stycznia tego roku informacyjna agencja radiowa podała, że obecny minister rolnictwa, minister Sawicki, łagodzi swoje stanowisko w stosunku do pasz i łagodzi swoje stanowisko w stosunku do możliwości produkcji roślinnej na bazie genetycznie modyfikowanych organizmów. Chciałem powiedzieć, że jest to całkowicie sprzeczne ze stanowiskiem rządu, a równocześnie aż nie mieści mi się w głowie, żeby czołowy działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego miał tego rodzaju stanowisko. Dzisiaj natomiast czytając właśnie nasz dziennik, bo przejrzałem go, zauważyłem informację, że minister Sawicki jak gdyby znowu złagodził swoje stanowisko, jest bardziej bliski w swoich wypowiedziach ramowemu stanowisku rządu przygotowanego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Panie profesorze, jak rozumieć wobec tego demokrację, w której sejmiki samorządowe podjęły uchwały, w których mówi się o tym, iż terytorium będzie wolne od roślin genetycznie modyfikowanych? To praktycznie występuje w skali całego kraju, a rząd wobec tego mówi całkiem co innego.
Tak, ja tego nie rozumiem, muszę powiedzieć. Nie rozumiem koalicji Platforma Obywatelska i z PSL-em, a to z tego powodu, że jednak trzeba się liczyć z opinią publiczną. Według naszych informacji, według informacji Prawa i Sprawiedliwości, 95% obywateli naszego kraju jest przeciwna wprowadzaniu genetycznie modyfikowanej żywności w ogóle na nasz rynek, nie mówiąc już o produkcji na naszym terenie. Wszystkie samorządy wojewódzkie wyraziły się negatywnie w stosunku do tego, również zajmując zdecydowane stanowisko, że Polska musi być całkowicie wolna od genetycznie modyfikowanych organizmów. I dziwi mnie stanowisko rządu, który jednak powinien prezentować wolę społeczeństwa. To jest partia, która to wygrała, mówię w tej chwili o Platformie Obywatelskiej, i powinna się jednak liczyć z większością, która jest zdecydowana w tym zakresie, zdecydowana przeciwko temu, aby nie dopuszczać genetycznie modyfikowanych organizmów. Chciałem również powiedzieć, że nie rozumiem tego stanowiska nawet w formie dyskusji, a to z tego powodu, że my mamy nadprodukcję żywności, w związku z tym nie jesteśmy zmuszeni do tego, aby korzystać jak gdyby z podniesienia produkcji żywności. To jest zupełnie nam niepotrzebne, a z drugiej strony proszę pamiętać o jednej rzeczy, że Polska jest prawie jedynym krajem w Europie, który ma tak wspaniały potencjał biologiczny gleb, który jest gotowy ku temu, aby bez regeneracji tych gleb produkować żywność o podwyższonej jakości. Regeneracja gleby do stanu pozwalającego na produkcję zdrowej czy też ekologicznej żywności w państwach wysoko rozwiniętych, w państwach starej piętnastki, dochodzi bardzo często do 4000 euro z hektara, a więc o tyle jesteśmy bogatsi w stosunku do państw, które stosowały kiedyś nierozsądnie, nie znając dokładnie zasad funkcjonowania środowiska przyrodniczego, najnowsze tak zwane w cudzysłowie technologie, które doprowadziły do totalnej ruinacji bioróżnorodności, a inaczej mówiąc, do totalnej ruinacji potencjału biologicznego gleb, który jest gwarantem tego, że można produkować tą żywność przyjazną człowiekowi. Halo?
Panie profesorze, jak rozumieć wobec tego takie stanowisko? Pan profesor mówi, że są instrumenty, argumenty biologiczne, naukowe, instrumenty prawne, tak, które są w stanie obronić Polskę przed napływem roślin i tych wszystkich spraw związanych z GMO. Czy minister Sawicki, który wywodzi się z partii chłopskiej, a więc partii związanej z rolą, z ziemią, tego nie widzi i nie potrafi tego dostrzec?
Więc panie ojcze redaktorze, mnie się w ogóle nie chce nawet wierzyć. Ja przypuszczam, że chyba są różnego rodzaju przekłamania, albo rzeczywiście PSL odszedł od swoich korzeni, albo powrócił do dawnych korzeni ZSL-owskich, kiedy starał się stosować, szczególnie w gospodarstwie leśnym, tak zwane najnowsze zdobycze techniki i najnowsze zdobycze w cudzysłowie nauki, które zakończyły się totalną klęską w gospodarstwie leśnym. I to tylko dzięki temu, że leśnicy są konserwatystami generalnie, którzy rozumieją świetnie funkcjonowanie zasobów przyrodniczych, nie doszło do większych strat gospodarczych niż to miało miejsce. A te straty gospodarcze, ja pamiętam ten okres, kiedy w lasach leśnikom kazano sadzić plantacje topolowe w miejsce naturalnych drzewostanów liściastych. To zakończyło się totalną klęską. Te plantacje topolowe kosztowały bardzo dużo, a równocześnie owady i grzyby spowodowały totalne spustoszenie i produkcja, prawdę powiedziawszy, zniknęła. I druga taka moda, która również była wprowadzana przez działaczy ZSL-u, a mianowicie nawożenie drzewostanów sosnowych i świerkowych, monokultur sosnowych i świerkowych, szczególnie na glebach porolnych, spowodowało to, iż w latach 70. zamarło dziesiątki tysięcy hektarów młodników i straty były wielkie. I znowu tylko dzięki pewnej, no ja bym powiedział, konserwatyzmowi leśników nie udało się wprowadzić tego na szerszą skalę. Straty by sięgały tylko dziesiątków tysięcy hektarów. Myślę, że najwyższy czas ku temu, aby PSL jednak no, wrócił do tych bardzo starych tradycji jednak Partii Ludowej i zwrócił uwagę, że interes kraju jest ważniejszy niż interes paru firm, które za wszelką cenę chcą wzbogacić się i za wszelką cenę chcą powiedzieć, że Polska to jest również zamazany kraj, genetycznie modyfikowaną żywnością i genetycznie modyfikowanymi organizmami. To byłaby ogromna strata dla Polski i do tego dopuścić nie można.
Oby PSL jak najszybciej wrócił do swoich źródeł. Panie profesorze,
tych przedwojennych
jeszcze tradycji Witosa z Wierzchosławic. Panie profesorze, ale jest jeszcze jedna sprawa. Pan się doskonale zna na roślinach i na tym wszystkim, co dotyczy zdrowia człowieka, również jeżeli chodzi o ochronę środowiska naturalnego i istotę tego środowiska. Również pan profesor ostatnio musi się znać na zawiłych kruczkach prawnych i doskonale no, poruszać się po krętych korytarzach sądowych.
Również tak. Pierwsza rzecz to rzeczywiście studiuję bardzo intensywnie dyrektywy właśnie Komisji Europejskiej. Bardzo intensywnie studiuję w tej chwili dyrektywę w zakresie genetycznie modyfikowanych organizmów, a dokładnie tą dyrektywę w sprawie zamierzonego uwalniania środowiska organicznego, organizmów genetycznie modyfikowanych. Studiuję również dyrektywę ptaszą, dyrektywę habitatową, czyli Naturę 2000, zresztą znana mi jest dobrze, jak również wyższe prawo międzynarodowe, takie jak na przykład konwencja klimatyczna, czy też konwencja o ochronie bioróżnorodności. I gdy się dokładnie czyta te konwencje, które również podpisała Komisja Europejska, czyli stara piętnastka, jak również i Polacy, idąc ślad za tym, ratyfikowali te ustawy i te dyrektywy i te konwencje, to muszę powiedzieć, że gdy się to dobrze czyta, to Polska ma pełne prawo ku temu, aby respektując prawo międzynarodowe doprowadzić do tego, aby genetycznie modyfikowana żywność nie była produkowana w naszym kraju. Mogę powiedzieć i to z pełną odpowiedzialnością, że w wielu miejscach właśnie w dyrektywie, jak również w konwencji o ochronie bioróżnorodności podnosi się sprawę kultury ekologicznej rodzimej ludności mieszkającej na danym terenie, gdzie wyraźnie się mówi, aby to właśnie społeczeństwa wysoko rozwinięte albo też ludzie mieszkający w wielkich ośrodkach uczyli się i szanowali zwyczaje miejscowej ludności i uczyli się właśnie, jak użytkować te zasoby przyrodnicze od miejscowej ludności. Również jeszcze jest jedna sprawa, a mianowicie tutaj no, muszę stać się w pewnym sensie prawnikiem, a mianowicie no, to, co dzieje się w polskiej prasie albo w prasie polskojęzycznej, powiedzmy sobie szczerze, to już przechodzi no, ramy, ja już nie mówię dobrego wychowania i kultury, ale w gruncie rzeczy ja bym powiedział, że zahacza niemalże o sprawy kryminalne. Dlatego, że w taki sposób, w jaki dziennikarze potrafią manipulować faktami, to się jeszcze do tej pory chyba nigdy w życiu nie zdarzało. I ja tutaj dzisiaj złożyłem pismo do głównego szefa Axela Springera z prośbą o to, aby jednak zwrócił uwagę na chociażby etykę i kulturę osobistą dziennikarzy zatrudnionych w dzienniku, gdyż posługując się swego rodzaju kruczkami, a nieraz po prostu czystym kłamstwem, szkalują dobre imię ludzi, którzy są niezwykle zasłużeni dla Polski, dla kraju, dla narodu, dla dumy narodowej i dla pokazywania tego, że Polska jest krajem sukcesu. Muszę bronić tutaj nie tylko honoru tych ludzi, ale również i honoru swojego własnego i dlatego w tej sprawie skierowałem parę zapytań związanych z informacjami, jakie się ukazały w dzienniku w dniach 12-13 stycznia i 20 28 stycznia 2008 roku. Zawiadomiłem o tym oczywiście władze Prawa i Sprawiedliwości, jak również marszałka Sejmu, jak również wielu przyjaciół, których posiadam na terenie Niemiec. Więc jest to nie do pomyślenia dla mnie, a przynajmniej tak byłem wychowany w takim duchu, a ojciec był w pewnym sensie zafascynowany kulturą naszych sąsiadów z Zachodu, aby koncern niemiecki mógł tolerować i biznes niemiecki mógł tolerować dziennikarzy, który taką nieprawdą posługuje się w stosunku do tutaj mieszkańców naszego kraju.
Axel Springer jest olbrzymim koncernem, wręcz imperium medialnym, które na terenie Polski wydaje kilka tytułów prasowych o zakresie ogólnokrajowym, jak i też regionalnym. Stąd też ważne jest i istotne, aby dziennikarze, pracownicy tego imperium wielkiego Axel Springera tutaj trzymali się rzetelności dziennikarskiej oraz zdrowych zasad kultury osobistej, co, jak pan profesor mówi, nie zawsze można doświadczyć.
Tak, ja myślę i dlatego w tej sprawie zwróciłem się do pana Matiasa Dofnera z prośbą o udzielenie pewnych informacji, czy on jest świadom tego, co dzieje się między innymi na polu dziennikarstwa reprezentowanego w wydawnictwach, które są finansowane przez Springer Verlag, czyli przez pieniądze powiedzmy niemieckie.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę, za przedstawienie nam tych wszystkich spraw dotyczących zarówno żywności, pasz, roślin genetycznie modyfikowanych, jak i też tutaj etyki dziennikarskiej, która jest przez Springera naruszana przez Der Dziennik. Bardzo dziękuję. Państwu przypomnę, że mówił do nas pan profesor doktor habilitowany Jan Szyszko, poseł na Sejm i minister ochrony środowiska w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, ślicznie dziękuję.
Dziękujemy również. Do usłyszenia. Maria, trwają aktualności dnia. Jest z nami pan poseł Zbigniew Giżyński. Witam pana posła na naszej antenie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Panie pośle, okazuje się, że należy pan do czołówki polskich parlamentarzystów, którzy, jak się okazuje, zarzucają tutaj sam rząd mnóstwem pytań i interpelacji.
Tak, rzeczywiście jedna z dzisiejszych gazet zarzuciła mi i pani poseł Annie Sobeckiej, że ponoć chcąc wyśrubować rekordy w wysyłaniu interpelacji i zapytań poselskich, nękamy ministrów rządu Donalda Tuska. Ja chciałem po pierwsze to zdementować, te interpelacje, które ja wysyłam, jak mniemam, także inni parlamentarzyści, nie są elementem jakiegoś nękania, są elementem normalnej pracy poselskiej, tak samo jak interpelacje i zapytania poselskie otrzymywali ministrowie rządu Jarosława Kaczyńskiego i wszystkich pozostałych premierów wcześniej. Tak samo dostają je ministrowie rządu Donalda Tuska. Wszyscy oni dostają je w takich ilościach, na jakie sobie najczęściej zasługują. Gdyby pan premier Donald Tusk i gdyby ministrowie jego rządu wypełniali swoje funkcje w sposób należyty, nie wywołujący żadnych problemów, niedomówień, wtedy wówczas nie trzeba by było o wiele rzeczy pytać, po prostu pytania rodzą się same, a akurat kto jak kto, ale ta ekipa rządząca, pan premier Tusk na czele, ale także wszyscy jego ministrowie w zasadzie każdego dnia dają ku temu asumpt. Ja tylko nie dlatego nie wysyłam tych interpelacji więcej, po prostu nie jestem w stanie na wszelkie nieprawidłowości reagować. Mam nadzieję, że wspomagają mnie, zresztą tak się też dzieje, inni parlamentarzyści.
Ale poseł Platformy Obywatelskiej, pani Elżbieta Radziszewska, twierdzi, że przez takie głupie sztuczki ośmieszają państwo działalność polityczną Platformy, a także traci na znaczeniu sama instytucja interpelacji.
Niech pani poseł Radziszewska będzie łaskawa zajrzeć do swojej korespondencji z poprzedniej kadencji Sejmu i niech się zorientuje, czy przypadkiem tego typu działalności sama nie prowadziła, bo być może jej opinia jest związana z tym, że to, co ona robiła w poprzedniej kadencji, to właśnie wynikało z tego typu pobudek. Otóż nie wiem, jak inni parlamentarzyści, ale ja zadaję pytania tylko wówczas, kiedy jestem do tego zmuszony. Taka sytuacja miała miejsce w tej kadencji parlamentu już wielokrotnie. Odpowiedzi na te interpelacje pomału zaczynają spływać. Niektóre są wyczerpujące i rozjaśniają pewien obraz rzeczy. W innym przypadku widać, że rząd jest kompletnie nieprzygotowany do sprawowania władzy, a ministrowie wypowiadają różne rzeczy w sposób nieprzemyślany i dzisiaj muszą się z tego tytułu w sposób mniej lub bardziej umiejętny tłumaczyć. I to jest raczej problem rządu, a nie posłów, którzy pytają.
Do tych odpowiedzi przedstawicieli rządu już za chwileczkę wrócimy, ale panie pośle, to jak to jest, że opozycji zeszłej kadencji można było korzystać z instytucji interpelacji, a obecnej opozycji nie można?
Bo to jest troszeczkę tak, jak w książce Orwella, którą już swego czasu cytowałem na antenie także Radia Maryja i Aktualności, że wszystkie zwierzęta są równe w folwarku zwierzęcym, ale niektóre są równiejsze. I jak rządził Jarosław Kaczyński i posłowie Platformy Obywatelskiej, czy była taka potrzeba, czy nie była, często te interpelacje pisali. Niejednokrotnie jak najbardziej były to interpelacje potrzebne. Tak dzisiaj okazuje się, że jak my to robimy, to jest to przejaw jakiejś złośliwości. Ja się bardzo dziwię, ponieważ zdarzało się także i w tej kadencji, że ja podpisywałem interpelacje poselskie z posłami także i Platformy Obywatelskiej i innych klubów, ponieważ wielokrotnie posłowie w sprawach, zwłaszcza lokalnych, interweniują na szczeblu ministerialnym, ponieważ są do tego zobligowani przez swoich wyborców. Ja rozumiem, że pani poseł Radziszewska być może źle znosi fakt, iż jej ministrowie rządu muszą odpowiadać na pytania posłów Prawa i Sprawiedliwości i pewnie w ogóle źle znosi fakt, że Prawo i Sprawiedliwość czy posłowie opozycji mają prawo zasiadać w ławach poselskich, ale reguły demokracji są takie, jakie są. Być może wkrótce, ja nie wiem, Platforma Obywatelska zlikwiduje instytucji zapytań poselskich interpelacji, bo już na przykład wyeliminowała posłów PiS-u z Komisji do Spraw Służb Specjalnych, w tej chwili chcą wyeliminować posłów Prawa i Sprawiedliwości z Komisji Śledczej. Być może kolejnym krokiem w ramach walki z opozycją, bo nic innego tak na dobrą sprawę Platforma Obywatelska robić nie potrafi. Jedyne co to jest, czy jest zwalczanie PiS-u. Ja się zastanawiam, czy gdyby PiS-u zabrakło, to Platforma Obywatelska w ogóle miałaby cokolwiek, czy mogłaby się jeszcze zajmować, bo projektów ustaw jakoś tak nie widzę, żeby potrafiło jakiekolwiek napisać. To być może gdyby zabrakło PiS-u, to już w ogóle by nie miała Platforma Obywatelska czym się zajmować. Byłoby lepiej dla ministrów rządu Donalda Tuska, żeby ani głupio nie mówić, ani głupio nie postępować, wtedy być może nie trzeba by było o wiele rzeczy pytać.
Panie pośle, po pierwszej wypowiedzi dla dziennika Rzeczpospolita, udzielonej przez minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbarę Kudrycką, złożył pan również zapytanie w tej kwestii. Otrzymał pan odpowiedź.
Tak, otrzymałem odpowiedź od pani minister Barbary Kudryckiej, która właśnie tak jak to przed chwileczką mówiłem, w sposób kompletnie, jak mniemam, nieprzemyślany, ponieważ zawsze staram się szukać raczej dobrych intencji wśród osób, które wypowiadają jakoś słowa, niż złe. Otóż pani minister Kudrycka, tuż po tym jak została szefową resortu nauki i szkolnictwa wyższego, powiedziała, że w związku z nieprawidłowościami, o jakich słyszy, że mogą one mieć miejsce w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, użyje wszelkich środków, jakimi dysponuje, aby tam przeprowadzić kontrolę. Ponieważ jako poseł z Torunia do tej pory, a jestem mieszkańcem tego miasta od wielu lat, i zawsze, gdy w nim mieszkałem, od początku, jak istnieje ta szkoła, już tutaj zawsze mieszkałem, nigdy nie słyszałem nawet jednej skargi na działanie tej szkoły, wręcz odwrotnie. Wszelkie opinie, z jakimi ja się spotkałem, to były opinie dla Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej bardzo chwalebne. Dlatego wystąpiłem do pani minister z zapytaniem, o jakich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu tej uczelni mówi publicznie. Zapytałem panią minister, czy jeżeli takie opinie do niej dotarły, to kto je sformułował i dlaczego one się stały podstawą do tego typu słów i do tego typu kontroli, oraz zapytałem się, kiedy ewentualnie taka kontrola będzie w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej przeprowadzona. Pytałem się także pani minister o to, czy biorąc pod uwagę, że jej słowa w znaczący sposób mogą negatywnie wpływać na wizerunek szkoły, na jej prestiż, bo przecież to jest rzucenie cienia podejrzenia. Gdy ktoś by powiedział, że poseł Giżyński to kompletnie słyszał, nie wywiązuje się z obowiązków poselskich, biuro poselskie ma zamknięte podobno i tam nie wiadomo, czy w ogóle ludzi przyjmuje i czy przychodzi na posiedzenia, to oczywiście wpływałoby to negatywnie na mój wizerunek i miałbym prawo domagać się także na gruncie cywilnej nawet stosownego odszkodowania, bo ktoś moje dobre imię narusza. Tym bardziej, że szkoła jest przedsięwzięciem także z zakresu gospodarowania wizerunkiem i z tego względu ten wizerunek dla każdej uczelni wyższej jest niezwykle istotny. No i właśnie tą odpowiedź dostałem i muszę powiedzieć, że no, z jednej strony jestem z jej treści zadowolony, ale z drugiej strony pozostaje pewien niedosyt i wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Ponieważ pani minister stwierdza w tej odpowiedzi, jaką mi udzieliła, że nie było do tej pory żadnej skargi na działanie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Informuje, że ona w zasadzie w tym wywiadzie sugeruje, że gdyby taka skarga się pojawiła, to ona mogłaby kontrolę wysłać, ale jak pisze dalej, ponieważ do tej pory taka skarga nie wpłynęła, nie podjęłam decyzji o tym, by kontrola w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu została przeprowadzona. No, jest to rzecz mimo wszystko jednak ciągle zastanawiająca. Okazuje się, że wystąpienie pani minister w Dzienniku Rzeczpospolita miało swego rodzaju charakter wezwania, może ktoś napisze skargę.
Czyli nawoływanie do donosicielstwa.
Tak, dokładnie. No, okazało się, że jakoś, dzięki Bogu zresztą, chociaż oczywiście nigdy nie można wykluczyć, że się jakaś jedna czy druga nieodpowiedzialna osoba znajdzie, która coś tam wysmaży. Ale nawet gdyby tak się stało, to przecież tego typu forma o niczym nie przesądza. Natomiast okazało się, że cała ta wypowiedź była niefortunna. I na dobrą sprawę, mimo nagłośnienia przecież ogromnego tej sprawy, nikt się nie zdecydował nawet na to, aby jakąkolwiek skargę na Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej do pani minister złożyć, no dlatego ona w łaskawości swojej jednak kontroli nie będzie przeprowadzała. Ja powiem tak, no czy to wypada w ten sposób pani minister i pani profesor się zachowywać i pisać, to mam co do tego wątpliwość.
No właśnie, panie profesorze, na ponad 330 prywatnych uczelni w Polsce pani minister zwraca uwagę tylko i wyłącznie na tę jedyną, na którą się w ogóle nikt nie skarży. W swojej wypowiedzi, którą pamiętamy, udzielonej dla dziennika Rzeczpospolita, dziennika, którego właścicielem w 51% jest kapitał oczywiście nie polski, pani minister nawołuje w tej wypowiedzi do składania denuncjacji, doniesień i tak dalej. Można też zauważyć, nawiązując jeszcze do wypowiedzi pani poseł Elżbiety Radziszewskiej, która boleje nad tym, że PiS ośmiesza działalność polityczną Platformy Obywatelskiej, że jakoś politycy i członkowie rządu Donalda Tuska nie reagują na interpelacje poselskie w takim samym natężeniu, jak reagują na pewne denuncjacje prasowe co do niektórych wydarzeń.
Znaczy, Platformy Obywatelskiej my naprawdę nie musimy ośmieszać. Ona się ośmiesza sama. Ja nawet bym powiedział, że myślałem, że będziemy mieli dosyć dużo problemów, jak konkurować z dobrze zorganizowaną, silną partią polityczną, jaką jest Platforma Obywatelska, ale okazuje się, że to taki jest kolos na glinianych nogach, który się biegnąc, a w zasadzie tak dreptając zaledwie, obala się o własne kroki, które stawia. W związku z tym muszę powiedzieć, że naprawdę jestem bardzo zaskoczony, że posłanki Platformy Obywatelskiej, czy pani poseł Radziszewska w taki, a w nie inny sposób odnosi się do pracy parlamentarzystów. Ja w poprzedniej kadencji parlamentu, gdzie to Prawo i Sprawiedliwość kierowała pracami rządu, sam wysyłałem również wtedy interpelacje i nigdy publicznie, nawet jeden jedyny raz, choć oczywiście widziałem, że nie wszystkie te interpelacje może były jakoś bardzo przemyślane, nie miałem odwagi, aby zakwestionować prawo jakiegokolwiek posła, czy senatora Platformy Obywatelskiej, czy innych klubów opozycyjnych do tego, aby pytać i dociekać, ponieważ jest to święte prawo opozycji, aby zadawać rządzącym pytania. Na tym polegają reguły demokracji. Albo je się szanuje i jest się demokratą naprawdę, albo nazwę obywatelska ma się, albo słowo obywatelska ma się tylko w nazwie. Myślę, że byłoby dobrze, gdyby pani poseł Radziszewska zajęła się tymi obowiązkami, jakie wynikają z realizacji mandatu posła i senatora, i jeżeli już chce rzeczywiście pomagać rządowi, to oceniała pracę tego rządu, efekty tego rządu. Może by usiadła jako parlamentarzystka, napisała chociaż z kawałek ustawy jakiejś, ponieważ ciągle nie wpływają ustawy z Platformy Obywatelskiej do parlamentu, mimo że już mamy 8 posiedzenie. Na najbliższym posiedzeniu, jak patrzyłem na porządek obrad, w zasadzie znów nie ma czegoś, co byłoby godne uwagi. Potem mamy za chwileczkę ferie parlamentarne, które są skorelowane z województwem mazowieckim. Także na pewno do marca możecie być Państwo spokojni. Żadnego projektu ustawy jakiegoś istotnego w parlamencie nie będzie, ponieważ żeby on się pojawił, większość parlamentarna, którą w tej chwili Platforma Obywatelska stanowi, musiałaby go złożyć, a takiego pomysłu, może to i dobrze, jak nieraz słucham niektórych wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej, nie ma. Jak się okazuje, są to tylko gołe słowa. Ja dam pewien taki przykład. Mówimy o pani minister Kudryckiej i o jej nie do końca przemyślanej wypowiedzi. Mam nadzieję, że nie do końca przemyślanej, bo byłoby rzeczą złą, gdyby to była jednak wypowiedź celowa, która w dobre imię Wyższej Szkoły Kulturnej, Społecznej i Medialnej miała uderzyć, bo tego nie jestem pewien na 100%, czy tak nie miało być właśnie. Otóż dostałem także odpowiedź na inną interpelację, którą skierowałem do pani minister Kudryckiej, gdzie pytam się, czy to prawda, a jeżeli tak, to na podstawie jakich przepisów prawnych pani minister Kudrycka zamierza wprowadzić opłaty na studiach na uczelniach państwowych. I z tej bardzo lapidarnej wypowiedzi wynika, że tak na dobrą sprawę to jest sprawa trudna i minister się zastanawia, ale na gruncie obecnie funkcjonującej konstytucji jest to niemożliwe. No, ja konstytucję czytać potrafię i wiem, że to na gruncie obecnie obowiązującej ustawy zasadniczej jest niemożliwe, ale skoro jest to niemożliwe, to albo ma się konkretny projekt zmiany konstytucji w tym zakresie, albo nie rzuca się takich haseł, które niczemu nie służą. W związku z tym myślę, że byłoby rzeczą o wiele lepszą, gdyby politycy Platformy Obywatelskiej, czy to ministrowie jak pani minister Kudrycka, czy to parlamentarzyści jak pani poseł Radziszewska, więcej uwagi przykładali do tego, co można dobrego zrobić, a nie tylko słowa wypowiadać bez zastanowienia.
Czy dobrem wobec tego, panie pośle, jest na 330 uczelni w kraju, prywatnych uczelni, ustanowienie jednego etatu dla osoby, która by szukała tylko i wyłącznie błędów i pomyłek w działalności Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej dla jedynej uczelni?
Ja myślę, że biorąc pod uwagę, jaką w cudzysłowie troskę pani minister Kudrycka dla Wyższej Szkoły Kultury Medialnej i Społecznej przedkłada i jak duże zainteresowanie ta jedna niewielka przecież uczelnia jest absorbowane pani minister, to gdyby każdą szkołą zajmowała się w takim samym stopniu, to ja myślę, że zabrakłoby czasu nie jednemu ministrowi szkolnictwa wyższego, ale zabrakłoby czasu dla wszystkich ministrów rządu, ponieważ jak czytam pomysły i wypowiedzi pani minister, to odnoszę wrażenie, że pewnie nie potrafiłaby z tych ponad 300 szkół nawet 20 wymienić, ale tą jedną bardzo sobie upodobała i robi wszystko, aby prestiż tej szkoły naruszyć.
Czy działanie na, czy odbieranie funduszy pozwalającej się rozwijać intelektualnie młodzieży w Polsce, czy też, też jest funduszy, które są kołem zamachowym dla wielu innych gałęzi gospodarki, ponieważ są te inwestycje różnej maści, czy też, panie pośle, odbieranie no, dobrego imienia uczelni, no i tutaj pozytywnego działania na rozwój regionu jest czymś pozytywnym i jest troską o dobro wspólne, o dobro lokalne również, bo jeżeli Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej nie dostała, zostały jej tej uczelni odebrane pieniądze na rozwój, no to one z funduszy europejskich zostaną przeznaczone na rozwój innego, w innym państwie, w Europie, w Unii Europejskiej, innych uczelni. Wobec tego na czyją korzyść działa minister?
Na pewno nie działa na rzecz społeczności Torunia i na pewno nie działa na rzecz społeczności związanej z tą uczelnią. A ponieważ i ta uczelnia, i to miasto służy temu państwu, to także jest to raczej działanie dla państwa niekorzystne.
Otóż... A przed Toruniem, panie pośle, stoi perspektywa ubiegania się, czy też otrzymania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury.
Dokładnie o tym chciałem wspomnieć. Wszelkie ważne inicjatywy, inwestycje w szeroko rozumianą kulturę, środki masowego przekazu bardzo pozytywnie mogą wpływać na wizerunek naszego miasta. Dlatego tego typu próby niestety także w to miasto uderzają. Tym bardziej, bo co jest istotną rzeczą, cały czas tworzy się pewien taki klimat podejrzeń, rzucanych, nie do końca sprawdzonych, a najczęściej wyssanych z palca pomówień. Oczywiście nic z tego nie zostanie. I cóż z tego, że ja mam odpowiedź, w której mamy napisane czarno na białym, że nie będzie kontroli, że żadna skarga nie wpłynęła i że wszystko jest okej. Ale w świat nie pójdzie ta interpelacja, o której ja powiem na antenie Radia Maryja. Ona pójdzie oczywiście w świat, ale w ograniczonym zakresie. A wywiad w Rzeczpospolitej, który w 300 tysiącach egzemplarzy poszedł w Polskę jako pierwsza wypowiedź minister publiczna na łamach tego ważnego przecież dziennika bardzo, bo poczytnego, poszła, że no, są problemy w szkolnictwie wyższym i to ta konkretna szkoła jest problemem. Ta konkretna szkoła, gdyby poziom we wszystkich prywatnych uczelniach był taki jak w tej uczelni, to mielibyśmy najwyższy poziom edukacji na świecie. Bo naprawdę wiele prywatnych uczelni, mówię to z jakichś tam swoich także obserwacji, wymagałoby nieraz przyjrzenia się jej działalności. Ministerstwo to zresztą, a zwłaszcza stosowne komisje przy ministerstwie robią nieraz bardziej, nieraz w mniej udany sposób, ale naprawdę akurat gdyby szukać wzorów, jeżeli chodzi o prywatne uczelnie, to trzeba by było ten wzór raczej dawać, a nie tą szkołę jeszcze takimi nieprzemyślanymi, a być może celowymi wystąpieniami w pewien sposób oczerniać.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie pośle. Przypomnę, że mówił do nas pan poseł Zbigniew Giżyński. Raz jeszcze dziękuję i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże, z Bogiem.
Kolejny temat w aktualnościach dnia i kolejny gość. Pan minister, szef kontrwywiadu wojskowego w gabinecie Jarosława Kaczyńskiego, poseł do parlamentu. Witam pana ministra Antoniego Macierewicza na nasz święta. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie chwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, panie ministrze, doktryna na wolności.
No tak, doktryna na wolności to jeden z większych skandali pokazujących, jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości obecnie. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że niedowład w działaniu prokuratury, która po dzień dzisiejszy nie była zdolna postawić go przed sądem, jest istotnym problemem. To nie ma wątpliwości i chcę od razu oddalić te zastrzeżenia, które mówią, że ten człowiek nie może tak długo siedzieć bez procesu, ale też to nie znaczy, że można wypuszczać na wolność człowieka, który jest podejrzany o nieprawdopodobnie ciężkie czyny, którego działalność albo na pograniczu prawa, albo na styku ze służbami specjalnymi, w tym z rosyjskimi służbami specjalnymi, datuje się nie od dnia dzisiejszego, tylko od początku lat 90., od jego interesów robionych z jednym z funkcjonariuszy GRU, panem Gawriłowem, właśnie na początku lat 90. oraz całą grupą ludzi związanych czy z dawną służbą bezpieczeństwa, czy z drugim zarządem sztabu generalnego, czyli wojskowymi komunistycznymi służbami specjalnymi, no a który jest podejrzewany o pranie brudnych pieniędzy, o podejrzane machinacje związane z ewentualnym sprzedaniem czy przekazaniem polskiego systemu energetycznego Rosji. Także to jest sytuacja, w której wypuszcza się na wolność takiego człowieka, no po prostu podważa zaufanie do praworządności działania organów bezpieczeństwa państwa, w tym także organów wymiaru sprawiedliwości.
Panie ministrze, 8 ciężkich zarzutów, tych oficjalnych zarzutów, które ciążą na Dohnalu, wśród nich jest między innymi taki delikatny zarzut, jak posługiwanie się z fałszywym paszportem kraju, który w ogóle nie istnieje, oraz udzielenie środka uderzającego osobie trzeciej, chociażby jeżeli chodzi tutaj o używanie marihuany. To są takie delikatne chyba zarzuty w porównaniu z tym i z rolą, jaką odgrywa Marek Dohnal, odgrywa chyba wciąż jeszcze tutaj w całej sieci, jeżeli chodzi o świat postkomunistyczny.
Tak, zgadzam się. To jest dobra charakterystyka. Tych zarzutów jest nieporównanie więcej. Ja nie ukrywam, o tyle się na nich nie koncentrowałem, że to jest rola organu wymiaru sprawiedliwości. Ja się zajmowałem całą tą problematyką jeszcze w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w 1992 roku, gdy wybuchła afera spółki Proxy, którą kierował pan Dohnal i która w sposób bezprawny weszła do polskiego systemu zbrojeniowego, dokonywała jego analizy, a następnie te analizy zostały przejęte przez firmę niemiecką, która wykupiła cały ten pakiet. Z tą sprawą byli związani ludzie ówczesnego Kongresu Liberalno-Demokratycznego, przede wszystkim pani Bochniarz, która jako minister